Pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, zacznijmy od wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy i prezydentów innych państw, pośród nich Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji. Będzie także prezydent elekt Ukrainy Petro Poroszenko. Jakie znaczenie dla nas, dla Polski ma wizyta prezydenta USA i prezydentów europejskich, przedstawicieli państw europejskich?
Trzeba pamiętać, że za czasów początkowej prezydentury Obamy Europa Środkowa była praktycznie nieobecna. Obama raczej pojawiał się w Berlinie i pokazywał Niemcom, że tutaj Europa Środkowa, dawne kraje demoludów, to jest ich strefa wpływów, i oni powinni porządkować sobie tę przestrzeń. Oczywiście łącznie ze strategicznym porozumieniem z Moskwą, przypomnijmy te różne gesty, ciche słowa, które mówiły o tym, że konfrontacji z Rosją Stany Zjednoczone nie chcą. Oczywiście to była polityka inna niż Busha. Europa Centralna, w tym Polska, nie odgrywała w tym większej roli, poza jakąś tam rolą marginalną. Natomiast dzisiaj, kiedy ten konflikt na Ukrainie rozgorzał, próbuje, wydaje się, Waszyngton na nowo reaktywować tę wizję Busha, czyli jak gdyby scementowania po części przynajmniej krajów środkowoeuropejskich po to, ażeby zblokować tę ekspansywną politykę Putina, dlatego ta obecność prezydenta elekta Ukrainy. No, oczywiście pojawia się w Polsce, więc to ma jakiś symboliczny wymiar. Pytanie jest tylko fundamentalne tego typu, bo takie ruchy już były wykonywane po stronie Ameryki. Włączono nas w wojnę iracką, wplątano nas w pewien strumień konfliktów i pewien wektor interesów amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Nawet dano nam tak zwaną strefę stabilizacyjną, czy jak to woli, okupacyjną. Przy czym w sensie korzyści dla Polski nic z tego wiele nie wynikało. Naraziliśmy się na takie czy owe straty, na takie czy owe konflikty z różnymi krajami, z którymi do tej pory nie mieliśmy takich zadrażni. Natomiast nie poszły za tym ani jakieś środki finansowe, ani jakieś kontrakty handlowe, które by bilansowały te straty. Pytanie jest, czy tutaj mamy do czynienia tylko z jakąś grą symboli, która ma pokazać, że Amerykanie w tych działaniach wspierających Kijów są w sojuszu, bo wiadomo, że Niemcy, Francuzi czy wiele krajów zachodnioeuropejskich woli robić interesy z Rosją, a nie generować sobie z nią konflikty wspierając Ukrainę. A więc czy to jest tylko po to, żeby Amerykanie znowuż mieli alibi, że są w wielkim sojuszu? Czy ma to też coś wynikać dla nas? A zatem musiałyby być pewne konkrety, czy to konkrety w sensie eksportu amerykańskiego gazu, czy wsparcia jakiegoś logistycznego czy finansowego dla wielkich projektów inwestycyjnych w tej części świata, czy projektów militarnych. To wszystko jest jak gdyby pytaniem, bo jak mówię, naiwność w tym zakresie absolutnie nie popłaca. A politycy amerykańscy znani są z tego, że bardzo chętnie po ramieniu poklepią, tylko pytanie jest, jaka ma z tego wynikać korzyść.
No na przykład taka, że poklepany po ramieniu będzie mógł później te zdjęcia prezentować, a media głównego nurtu będą te zdjęcia nam na okrągło pokazywać, pokazując wielkość poklepywanego.
No nie tylko, bo niestety tutaj mamy do czynienia z tworzeniem nowego mitu założycielskiego, czyli pewnej polityki historycznej, charakterystycznej dla obecnej ekipy władzy. Ta polityka ujawniła się choćby podczas pogrzebu generała Jaruzelskiego, kiedy oddawano mu państwowe honory, a więc jednego z architektów Okrągłego Stołu. A druga rzecz to jest ta, że zmontowana jest ta wizyta dokładnie w przeddzień tak zwanych wyborów czerwcowych 1989 roku, a więc nasze obecne władze chcą pokazać, że to jest mit założycielski III RP. To nie nawet Solidarność czy inne elementy zmagań z komunizmem, tylko właśnie wybory czerwcowe, te kontraktowe, Przypomnę, te wybory, na kanwie których do władzy doszedł Tadeusz Mazowiecki, ale w zapleczu swoim politycznym miał wszystkich postkomunistów, bo i ZSL, i SD, ale i tak naprawdę PZPR, bo przecież Kiszczak i kilku ministrów w resortach siłowych z PZPR-u uczestniczyło w tym rządzie. Mało tego, ten parlament na prezydenta, to Zgromadzenie Narodowe, wybrało Wojciecha Jaruzelskiego. A więc sojusz wszystkich ze wszystkimi, no oczywiście oprócz tej twardej opozycji, która tego nie chciała. I to ma nam mówić, że tutaj jest początek polskiej niepodległości. Tutaj być może, no nie wiem, jakieś święto państwowe pewnie warto by było zrobić. A przyjazd Obamy i tych różnych liderów ma jak gdyby to upamiętnić, pokazać, a więc znowuż polityka wizerunkowa, tym razem historyczna, moim przekonaniem oparta jednak na fałszywych przesłankach i nie pokazująca ciągłości Rzeczpospolitej, tej trzeciej, w relacji do II Rzeczpospolitej, tylko w relacji do PRL-u. Bo dokładnie te wybory były elementem ciągłości, a nie przerwania, bo były wyborami kontraktowymi, były na bazie tamtej konstytucji i postać symboliczna po tych wyborach to nie tylko Tadeusz Mazowiecki, to jest przede wszystkim Wojciech Jaruzelski jako głowa państwa. A więc proszę zwrócić uwagę, w jakim to się kontekście próbuje spiąć w sensie polityki historycznej i być może, tak jak mówię, nic wiele z tej wizyty Obamy nie wyniknąć poza elementami wizerunkowymi, przy czym te wizerunkowe elementy nie uważam, ażeby były oparte o przesłanki głębokie i prawdziwe.
Wspomniał pan o tym kontekście 4 czerwca i o towarzyszu Jaruzelskim. Wczoraj ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej byliśmy między innymi na Powązkach właśnie. To taki doroczny wyjazd studyjny po Warszawie z przewodnikami. Uczymy się historii, uczymy się także tych najważniejszych miejsc związanych z naszą historią. Byliśmy na Powązkach, no i nie oparliśmy się temu, by podejść do mogiły towarzysza Jaruzelskiego. Co ciekawe, tam jest na środku tej mogiły zwykły pal z tabliczką generał Wojciech Jaruzelski. Nie ma tam krzyża, nie ma także napisu świętej pamięci. W pogrzebie, w ceremonii pogrzebowej na cmentarzu też nie uczestniczył kapłan. Studenci pytali mnie o, no, że to jest coś dziwnego, że skoro ktoś umiera jako katolik, jako pojednany z Kościołem, z Bogiem, no to ta zewnętrzność w postaci krzyża, w postaci choćby tego napisu świętej pamięci, bo tak zawsze mówimy o zmarłych, no by się przydała. Ale to tak na marginesie, panie profesorze, bo jest też tam taka czarna kamera zawieszona na drzewie, pociągnięta sznurem. No i ona monitoruje 24 godziny na dobę tę mogiłę. Kiedy pomachaliśmy do inwigilujących, to za chwilę zjawiła się policja.
No, rzeczywiście trzeba czuwać nad tego typu mogiłą, zważywszy na kontrowersje, jakie to wzbudza, bo pamiętajmy, że te emocje, które były wyrażane, czasem nawet przesadne, ale one mają swoje uzasadnienie w rzeczy, ponieważ jeśli generał Jaruzelski jest bohaterem, jeśli generał Jaruzelski miał rację, wprowadzając stan wojenny, wobec tego, kim są ci, którzy walczyli przeciwko generałowi Jaruzelskiemu? Czy też są bohaterami? A jeśli jedni i drudzy są bohaterami, to cóż, to była wojna domowa? To były równoprawne strony, które miały tylko inną wizję świata, bo tak chce się o tym mówić, tak jak o Zygmuncie Baumanie. Otóż nie jedni byli sługusami systemu obcego narzuconego nam przez Sowiety, dodatkowo ideologii skrajnie antychrześcijańskiej i antypolskiej w swojej wymowie, a drudzy byli bohaterami. A jeśli się to relatywizuje, to do czego zmierzamy? Jeśli rzeczywiście jest tak, że stan wojenny można wprowadzić i zabić ileś swoich obywateli, bo żąda tego obce mocarstwo, to gdyby ktoś dzisiaj zażądał, żeby zabito mnie czy kogoś innego, jedną osobę nawet, ze względu na tę jedną osobę i powiedziano, no cóż, inaczej jeśli go nie zamkniecie lub nie zabijecie, to my wprowadzimy wojska swoje, i rząd taki ulega tego typu naciskom, a później stawiamy takim przedstawicielom takiego rządu pomniki, to co to świadczy o polityce polskiej? Gdzie my jesteśmy? Bo oczywiście zbawienia każdy życzy, nawet najgorszemu wrogowi, nawet komuś, kto błądził, to w chrześcijańskim miłosierdzie przeważa i każdemu życzymy zbawienia. Ale tutaj jest problem pewnej symboliki, która ma funkcjonować w życiu publicznym. I w tym wymiarze absolutnie generał Jaruzelski taką pomnikową postacią nie jest, chyba że pomnikową dla tej komunistycznej zdrady, która trwała kilkadziesiąt lat. To i owszem, tylko pamiętajmy, jeśli tu się buduje mit założycielski III Rzeczpospolitej przy okazji wyborów czerwcowych i przy okazji tak zwanego Okrągłego Stołu, to wszyscy, którzy byli jego architektami, mają być w Panteonie Narodowych Świętych. A ponieważ naturalny opór protestu się pojawia w społeczeństwie, bo widać, że tutaj mamy do czynienia z relatywizmem i z kreowaniem czy propagowaniem niemoralności w dziedzinie polityki, no to trzeba zamontować kamerę, żeby nawet po śmierci strzegła tej wizji historii czy tego grobu.
No to bardzo symboliczne, bo tak jak wymiar sprawiedliwości i Trzecia Rzeczpospolita strzegła towarzysza Jaruzelskiego, żeby nie był osądzony, tak i teraz po śmierci także strzeże. Nie chodzi oczywiście o nic złego, tak, ale chodzi mi o to oko, które ciągle gdzieś tam jest obecne, no i inwigiluje, no, tę kontrowersyjną decyzję, którą podjęły władze III RP, no, które taką degrengoladę chyba fundują młodym ludziom, i dalszy ciąg tej degrengolady i odsłona to będzie jutro.
To jest cywilizacyjnie nam kompletnie obce, bo w łacińskiej cywilizacji polityka jest dziedziną moralności, a nie dziedziną wyboru mniejszego zła lub jakichś machlojek, lub dogadywania się gdzieś w tajemnicy. A że to dogadanie się rzeczywiście miało nie tylko taktyczną formę, czyli nie tylko dotyczyło kontraktu wyborów tych 4 czerwca, ale w ogóle, że to miało długofalowy wymiar, no to doskonale te wszystkie obrazy, o których mówimy, nam to ilustrują. Nie tylko to, konsekwentne blokowanie ustawy dekomunizacyjnej, konsekwentna niewydolność sądów w sferze osądzania najbardziej symbolicznych zbrodni komunistycznych, długie lata braku lustracji w Polsce, czy takie olbrzymie trudności przy okazji powoływania do życia Instytutu Pamięci Narodowej, to wszystko skądś wynikało i wydaje się, że jednak z tego głębokiego dogadania się tych lewicowych elit Solidarności i oczywiście PZPR-u, który reprezentował generał Jaruzelski, tak się ufundowało tą III Rzeczpospolitą. Chce się w sensie prawnym cały czas i moralnym pokazywać jako kontynuację PRL-u, a nie kontynuację II Rzeczpospolitej, bo ja przypomnę, że funkcjonowały cały czas władze polskie na wychodźstwie i prezydent Kaczorowski dopiero Lechowi Wałęsie, wybranemu bądź co bądź, pomijając tam naszą ocenę samego Wałęsy, wybranemu w powszechnych wolnych wyborach, oddał insygnię władzy, a nie Jaruzelskiemu, więc my nie świętujemy ciągłość tę związaną z II Rzeczpospolitą, tylko z PRL-em. I to jest wiele, nam to mówi, kim w sensie instytucjonalnym dzisiaj jesteśmy. I trochę jest racji pewnie w tym, jak wielu mówi, że nie mamy do czynienia z III Rzeczpospolitą, ale z jakimś PRL-em bis, albo z Rzeczpospolitą III, ale jedna druga tej Rzeczpospolitej, bo drugie jedna druga, czyli druga połowa to PRL.
Zdzierży pan jutro tego czekoladowego orła i ten lukier, który będzie się wylewał z radia, z telewizji, z prasy, z internetu?
No, zdzierżyć trzeba będzie, natomiast oczywiście cała refleksja i trzeba mówić prawdę w tym kontekście i jak gdyby rzucać tą prawdę, bo tylko to może ratować nasze życie społeczne. Ono bez prawdy po prostu ugrzęźnie w bagnie demoralizacji. Zresztą pamiętajmy, to wszystko się nie trzyma kupy. Proste rzeczy, które dzisiaj staraliśmy się wykazać, ilustrując absurdalność chociażby argumentacji dotyczącej stanu wojennego, czy jednak absurdalność świętowania daty 4 czerwca. Pamiętajmy, skutkiem 4 czerwca, owszem, jest Tadeusz Mazowiecki jako premier, ale jest Czesław Kiszczak jako minister. Owszem, jest paru ministrów z tak zwanej Solidarności, ale jest prezydent Jaruzelski jako głowa państwa. To Zgromadzenie Narodowe jego wówczas wybrało, notabene przy pewnej aktywności w tym zakresie ówczesnych elit lewicy tej solidarnościowej. Więc to są rzeczy, które coś mówią w sensie treściowym. I inaczej funkcjonujemy tylko w obszarze emocji. Jeśli sprowadzimy do Polski Baracka Obamę, te emocje podgrzejemy, ale rozum się buntuje, bo niech emocja powinna kierować naszą polityką i w ogóle naszym życiem, ale nade wszystko rozum i prawda.
Wie pan, co powiedzą zwolennicy Okrągłego Stołu? To, co chciał pan mieć, krwawe przekazanie, oddanie władzy?
To proszę pokazać, w ilu krajach środkowej Europy nastąpiło to krwawo. Tylko w Rumunii. Ale to dlatego, że Czałszewsku bronił się przed projektem Moskwy. Nie chciał, powiedzmy, liberalizować systemu na sposób taki, nazwijmy to, okrągłostołowy, więc zginął. Ale tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się Czechom, jeśli przyjrzymy się wschodnim Niemcom, to byli w stanie dokonać gruntownej dekomunizacji, nie przelewając krwi. A więc to nie jest tak, że musieliśmy twardo trzymać, i to nie tylko wtedy, ale długie lata, mimo tego, że upadł komunizm w Związku Sowieckim, trzymać się wersji dogadania się z komunistami i chronienia ich konsekwentnego przed wszystkimi ludźmi, którzy chcieli normalnego rozliczenia, czyli normalnej sprawiedliwości. Bo mówienie o miłosierdziu i o pojednaniu bez sprawiedliwości jest po prostu generowaniem potężnej niesprawiedliwości. Bo jest oczywiście prymat miłosierdzia, ale nie może to eliminować prostej zasady, czyli nazwania zbrodni zbrodnią, a bohaterstwa bohaterstwem. Pomieszanie tych dwóch porządków musi skutkować zapaścią życia społecznego czy politycznego, co widzimy na naszych oczach.
Ale to funkcjonuje także w kontekście pogrzebu towarzysza Jaruzelskiego, bo właśnie o tym miłosierdziu była mowa i pomieszano porządki.
No, miłosierdzie dotyczy jego losów osobistych. Jeśli rzeczywiście się nawrócił, to wszyscy chrześcijanie powinni się z tego powodu cieszyć. Bo jest to ogłoszenie, oprócz jego losu osobistego, jego duszy, co jest bardzo ważne, jest to ogłoszenie bankructwa tamtej ideologii, którą głosił, którą realizował, którą wtłaczał również młodzieży, a swoim życiem ostatecznie pokazał jej bankructwo. No w tym wymiarze należałoby się cieszyć. Natomiast czynienie z tej postaci, z dorobku jego życia, wzorca, powiedzmy postaw, wzorca, który jest godny naśladowania czy godny upamiętniania, to są dwie różne kwestie. I już mówię po raz kolejny, rzuca się pewne hasło, miłosierdzie, a za tym idzie niesprawiedliwość, więc jest to tylko i wyłącznie na poziomie emocji, a nie na poziomie racji. A posługując się emocjami, obrazami, możemy tylko zaciemniać rzeczywistość, tak jak wielokrotnie to się robi podczas kampanii wyborczych, pewnych PR-owskich chwytów. Natomiast to się nie trzyma kupy, tego typu argumentacji.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu był naszym gościem. Dziękuję, panie profesorze.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.